Jakub B., syn prezesa Najwyższej Izby Kontroli, może dziś usłyszeć zarzuty. W faktach pytamy też o możliwości odwołania ze stanowiska Mariana Banasia. Jedziecie nad morze, posłuchajcie, powiemy, jakie czekają Was utrudnienia. A w faktach sportowych mamy najnowsze doniesienia z Tokio. Prawdopodobnie dziś syn prezesa NIK Mariana Banasia, Jakub B., usłyszy zarzuty. Wczoraj po zatrzymaniu w Krakowie został przewieziony do prokuratury w Białymstoku. Na zarzuty czeka też zatrzymany szef krakowskiej Izby Skarbowej Tadeusz G. Jego zatrzymanie ma z kolei związek ze sprawą oświadczeń majątkowych prezesa NIK Mariana Banasia, któremu prokuratura chce uchylić immunitet. W faktach Mariusz Piekarski, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jakie zarzuty może usłyszeć Jakub B.?
Chodzi o posługiwanie się dokumentami poświadczającymi nieprawdę w rozliczeniach z urzędami skarbowymi oraz przy uzyskiwaniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, między innymi z Funduszu Ratowania Krakowskich Zabytków. Zarzuty stawiane Jakubowi B. nie są, jak mówi rzecznik CBA, wprost powiązane ze sprawą samego prezesa NIK, bo to wątek poboczny. Ale już zatrzymanie szefa Izby Skarbowej w Krakowie pod zarzutem ujawniania dokumentacji służbowej jest już wprost powiązane z Marianem Banasiem.
To koresponduje wprost z informacją o tym, jakie zarzuty prokuratura chce postawić prezesowi NIK. Ta historia związana z wnioskiem o uchylenie immunitetu dopełnia tego wątku, w którym Tadeusz G. został zatrzymany.
A prokuratura chce postawić samemu Marianowi Banasiowi kilkanaście zarzutów. Mowa jest o podaniu nieprawdy w oświadczeniach majątkowych, zatajeniu majątku o wartości 550 tysięcy i zaniżaniu dochodów z wynajmu kamienicy. Prokuratura sama przyznaje, że chodzi o okres, gdy Banaś był szefem Izby Celnej, potem administracji skarbowej i ministrem finansów, czyli służby powinny o tym wszystkim wiedzieć, gdy Banaś był nazywany kryształowym i był wybierany przez PiS na prezesa NIK.
A teraz wybiegnijmy w faktach w przyszłość. Nasz dziennikarz Tomasz Skory przeanalizował procedury, które mogłyby doprowadzić do odwołania Mariana Banasia ze stanowiska szefa NIK. Tomku, ile musiałoby to potrwać? Tygodnie? Miesiące?
Raczej lata, bo skrócenie kadencji prezesa NIK-u przez Sejm jest możliwe tylko w czterech przypadkach, z których tylko jeden wiąże się z popełnieniem przestępstwa. Żeby do tego jednak doprowadzić, potrzebny jest skazujący wyrok sądu i to wyrok prawomocny, a przecież doskonale wiemy, że proces może trwać właśnie całe lata. Żeby jednak do niego doszło, potrzebne jest uchylenie immunitetu, a i to musi potrwać co najmniej kilka tygodni, o ile nie miesięcy. Wniosek prokuratury bada sejmowa komisja, która musi o nim zawiadomić oskarżanego w określonym trybie, a potem dać mu czas i możliwość złożenia wyjaśnień. Jej opinię głosuje cały Sejm, ale żeby immunitet szefa NIK-u uchylić, potrzeba większości ustawowej liczby posłów, a więc 231, i nawet mimo uchylenia immunitetu prezes NIK-u nadal urzęduje aż do prawomocnego wyroku, więc pozbycie się Mariana Banasia wcale nie będzie łatwe.
Poranne fakty w RMF FM.
Uwaga, zmotoryzowani na autostradzie A1 na Pomorzu i w Kujawsko-Pomorskim. Między węzłami Kopytkowo i Warlubie na jezdni w stronę Łodzi doszło do pożaru samochodu osobowego. Ruch odbywa się tam lewym pasem. Przypominamy też o kilkukilometrowym korku w stronę Trójmiasta przed bramkami wjazdowymi w Nowej Wsi koło Torunia. Jadących nad morze jest tak wielu, że trzeba tam czekać co najmniej kwadrans. Za godzinę we Władysławowie ma rozpocząć się kolejny protest armatorów rybołówstwa rekreacyjnego. Domagają się oni od rządu pomocy dla całej swojej branży w związku z wprowadzonym z początkiem zeszłego roku zakazem połowu dorsza w naszej części Bałtyku. Ich branża, jak mówią, nie ma już przyszłości, a rząd według armatorów zignorował problem. W faktach Kuba Kaługa. Kubo, jak ma wyglądać ten protest?
Od 9 do 16 armatorzy rybołówstwa rekreacyjnego, wspierani także przez rolników z AgroUnii, którzy specjalnie na ten protest przyjeżdżają nad morze, blokować chcą wyjazd z Władysławowa w kierunku Helu. To jest drogę wojewódzką numer 216, jedyną drogę prowadzącą przez Półwysep Helski. Zajmiemy całą szerokość jezdni, zablokujemy ruch w dwie strony, ostrzegają armatorzy. Można spodziewać się więc ogromnych korków, czy wręcz paraliżu na Półwyspie, ale też drogach prowadzących do Władysławowa. Tylko mniej więcej połowa armatorów dostała rządową pomoc, ale jedynie z covidowych tarcz. Ci, którzy nie spełniali warunków, nie dostali ani złotówki.
A na koniec tych faktów, badania naukowców ważne dla miłośników kawy. Na łamach czasopisma Nutritional Neuroscience australijscy eksperci twierdzą, że nadmiar tego napoju może niekorzystnie wpływać na pracę mózgu. Zwiększa też ryzyko demencji i udaru. 6 filiżanek kawy dziennie to zdecydowanie za dużo, twierdzą autorzy badań.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
Fakty sportowe. Zapraszamy.
I Iga Świątek zgodnie z planem rozpoczyna Igrzyska Olimpijskie. Polka pokonała dziś w Tokio Niemkę Monę Bartel 6-2, 6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju olimpijskiego. Dominacja Polki nie podlegała dyskusji. Świątek odprawiła przeciwniczkę w nieco ponad godzinę. Pierwszego gema straciła dopiero przy stanie 5-0. W drugiej rundzie Iga Świątek może spodziewać się pojedynku z Hiszpanką Paulą Badosą lub Francuską Kristiną Mladenowicz. Spod zimnego prysznica wyszli dziś nasi koszykarze 3-3, którzy przegrali z Łotwą 14-21. W Tokio jest nasz wysłannik na Igrzyska Patryk Serwański. Patryk, witaj i powiedz, jak wyglądało to spotkanie.
Dzień dobry, to nie był udany debiut. Polacy przegrali 14-21. Dość szybko Łotysze wypracowali sobie przewagę, wysoką, no i bezpieczną, ale to była zasługa naszych błędów, przyznał po meczu Przemysław Zamojski.
Przede wszystkim załatwmy, że daliśmy się mijać. Nie możemy tak zrobić, że na jednym, dwóch kozłach zawodnik nas mija bez żadnej obrony, ma czysty wjazd pod kosz, bez niedopuszczalny.
Za kilka godzin drugi mecz naszej drużyny, zmierzymy się z Japonią. Panowie zapewniają, że wszystko sobie omówią, wyciągną wnioski, no i będzie lepiej. Tokio, Patryk Serwański.
Do 1/8 finału turnieju bokserskiego awansowała dziś Karolina Koszewska, która w drugiej rundzie zmierzy się z Turczynką mającą wolny los. Nie powiodło się natomiast naszym szpadzistkom. Aleksandra Jarecka i Renata Knapik-Miazga przegrały swoje pojedynki 1/8 turnieju szpadzistek, no i ćwierćfinały już bez Polek. Na koniec jeszcze piłkarska ekstraklasa. W inauguracyjnym meczu podział punktów pomiędzy Bruk, Bet, Termalika, Nieciecza, Stal Mielec po remisie 1-1. W drugim meczu drugi Beniaminek, Radomiak Radom, postawił się poznańskim